Jak zachwyca, jeśli nie zachwyca, mówi Gałkiewicz u Gombrowicza, a my o zachwycie, o tym, co zachwyca nas w sztuce i dlaczego nie wszystko, co wielkie i wspaniałe, musi nas zachwycać. O tym porozmawiam z gościem Radia Lublin, którym jest profesor Rafał Szczerbakiewicz, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Na początek zapytam, co pana profesora, co ciebie, Rafale, ostatnio zachwyciło?
No to właśnie a propos tego braku zachwytu, to być może jest dobra rekomendacja do zachwycania się, bo niekoniecznie to musi być sztuka tak sensu stricte, prawda? Właśnie to znaczy, to może być coś takiego z pogranicza. No ja oczywiście z powodu swojej profesji czasami sięgam po książki profesjonalne. Nie jestem historykiem, ale ostatnio mnie lubelska książka zachwyciła i wszystkim ją polecam. Został w piwie po długim czasie dawnej historii królów Polski, wydawanej przez bodajże wydawnictwo poznańskie. Nie jestem pewien tutaj tego. Otworzona wielka seria Poczet Władców Polskich i to jest zakrojone na ładnych kilka lat i nie będzie wydawane po kolei, tylko w takiej kolejności, jak poszczególni profesorowie będą kończyć swoich królów. Jeden, jedyny autor został poproszony o ten 2025 ubiegły rok. Pan profesor Andrzej Pleszczyński z UMCS-u, bo chodziło o tysiąclecie korony i właściwie jako pierwszy został wydany drugi tom po Mieszku tychże władców, czyli jak pani redaktor Agnieszko się domyślasz, Bolesław Chrobry. Ta książka jest najlepszą rekomendacją serii, ponieważ tu chodzi o demitologizację naszych wyobrażeń, o naszych władcach przede wszystkim, a w tle naszej polskiej historii, bo to są książki bardziej o władcach niż o historii, tak są zaplanowane. No a Bolesław Chrobry jest rzeczywiście, to słyszeliśmy ostatnio także w różnych takich dyskusjach politycznych w ogniu kontrowersji ogromnych i książka profesora Pleszczyńskiego jest niezwykłą podróżą, bo wydawałoby się, że niemożliwą, że niewiele się da na skutek jakby właśnie bardzo małej ilości źródeł powiedzieć o tym królu, pierwszym naszym królu. Ale profesor Pleszczyński ma tą niezwykłą też umiejętność sięgania po źródła niemieckie, interesuje się jakby tą wczesnośredniowieczną historią pograniczną Polski i Niemiec też przede wszystkim i wykorzystując tą ogromną wiedzę swoją na temat właśnie dokumentów z IX-X wieku niemieckich, potrafi zrekonstruować całą masę niedopowiedzeń dotyczących właśnie Bolesława Chrobrego. I przy okazji powiem tylko tyle, że to jest książka, która w tym sensie zachwyca, że wyjaśnia Chrobrego. To znaczy, bo mamy jego wizję, albo jakby takiego prawica pokazuje go jako wspaniałego władcę, który stworzył naród, Polskę, wszystko naraz, prawda? A z drugiej strony też jakieś takie, powiedzmy, liberalne skłonności, pewien samokrytycyzm kazał w ostatnich latach widzieć Chrobrego jako no, jakiegoś szaleńca kompletnego, który walczył ze wszystkimi dookoła, prawda? Nie wiadomo dlaczego, po roku 1000, a jeszcze bardziej po śmierci Ottona III, prawda? Zmieniającego całkowicie front relacji z cesarstwem. No więc Andrzej Pleszczyński dokonał rzeczy niemożliwej, pomieszał tutaj ten ogień i wodę i pokazał, że to wszystko jest bardzo spójne i że ten król był rzeczywiście wyjątkowy.
Zachwyca cię ta książka profesora Pleszczyńskiego od pierwszego zdania, od pierwszego zaskoczenia? Czy odczuwasz te emocje zachwytu dopiero na koniec, gdy dochodzisz do wniosku, że właśnie książka jest inna, że demitologizuje trochę tę postać, że odkrywa nowe karty historii?
Ta seria jest tak pomyślana i tutaj profesor Pleszczyński nie napisał naukowego traktatu, prawda? I to jest zachwycające, że to jest potoczyste, że to się świetnie czyta, pomimo tego, że właściwie oparte jest na wielości źródeł i wydawałoby się, że może się źle czytać przez ilość na przykład przypisów. Nie, nie jest tak. Można całkowicie pominąć przypisy. To jest świetna lektura, prawda? W sensie takim także fabularnym. Czy zaskakuje? No na pewno, prawda? Od pewnego momentu jesteśmy bardzo zaskoczeni jakby właśnie spojrzeniem na Chrobrego. No ale też chcę powiedzieć, że to jest taka książka, której można się było spodziewać po badaniach profesora. To znaczy, to nie jest demitologizacja Chrobrego, bo te procesy z jednej strony mitologizacyjne, a demi i z drugiej strony demitologizacyjne, one są niebezpieczne. I jeden proces, ten mitologizacyjny jest niebezpieczny, dlatego że oczywiście prowadzi do pewnej fantazji na temat jakiejś postaci historycznej czy wydarzeń historycznych. No a demitologizacja zawsze ma pewną skłonność do, prawda, takiego narcystycznego widzenia negatywnego, prawda? No jesteśmy odważni, widzimy tą swoją historię.
Ja wam pokażę inaczej.
Tak, ja wam pokażę inaczej. Tymczasem Pleszczyński jest bardzo obiektywny, prawda? To znaczy on nie to, że jest zakochany w swoim Chrobrym, tylko jakby widzi go w pewnym kontekście europejskim i najprościej mówiąc, świetnie wybrnął z wszystkich tych zagadek właśnie. I to jest najbardziej zaskakujące, że w pewien sposób rozwiązuje wiele z tych zagadek dotyczących właśnie pierwszego króla.
Co nas może zachwycać w literaturze i co ciebie, Rafale, zachwyca? Czy to są, już tak uogólniając i odnosząc się do tysięcy książek, które przeczytałeś, te książki związane zarówno z twoją pracą naukową, jak i książki, które czytasz prywatnie, czy potrafią nas zachwytać zdania, jakieś passusy, jakieś fragmenty, które są w sposób wyjątkowy, wybitny napisane? Czy historia, opowieść, czy właśnie odkrycie? Drugie pytanie, które z tym się wiąże, czy zachwycają nas rzeczy wielkie, już uznane, jak ten słowacki wzięty na warsztat przez Gombrowicza Ferdydurkę, czy to mogą być rzeczy kompletnie z innej bajki?
No więc tak, to jest pewnie racja, że są różne sposoby zachwytu i ten pierwszy jest mi o tyle obcy, że ja jestem narracyjny, prawda? To znaczy ja mam kłopoty później z jakimś takim zacytowaniem jeden do jednego jakiegoś fragmentu, natomiast lubię pozostać w aurze jakiejś opowieści, jakiejś historii.
O, ładnie powiedziałeś, prawda? W aurze opowieści.
Tak. I to trochę tak się dzieje, prawda, że do tych książek się wraca, które pozostawiają po sobie takie poczucie, że tam było fantastycznie w tym eskapizmie, w tym naszym, prawda, tej ucieczce do tej rzeczywistości książkowej, do tego świata, że wcale nie jestem przekonany, że ten świat zwiedziłem tak, jak należy, prawda, że tam jest takie przeczucie, prawda, że już słabo pamiętamy, że nie wiemy też do końca, czy odkryliśmy, powiedzmy, w tym czasie, kiedy czytaliśmy tą książkę, ja nie chcę powiedzieć jej głębie, nie, ale jej zakamarki różne, prawda, które być może coś wyjaśnią więcej. No i tak, wraca się do tych książek, które się otwierają na nowo, prawda? Właśnie, jeśli czyta się te książki narracyjne. Ja nie wracam do fragmentów, tylko wracam do narracji.
Która pochłania cię, to znaczy wchodzisz znowu w ten świat.
Tak. Nawet jeżeli mniej więcej wiem, co będzie dalej, czytam inaczej, dlatego że intryguje mnie, jak to było na przykład skonstruowane, to gdzie mnie autor zaskoczył, czy mnie przygotowywał, czy nie, czy ukrywał, prawda? Czy też z drugiej strony dostrzegłem właśnie jakieś istotne elementy w tym momencie pierwszej lektury, kiedy byłem nieuważny, bo zawsze jesteśmy nieuważni, wchodząc w serial, w film, czy w książkę, prawda? Nie zdając sobie jeszcze sprawy, co ona z sobą niesie i czy te wszystkie elementy początkowe są jakby właśnie pewnymi mechanizmami, które uruchamiają właśnie dalszą narrację, czy są tylko pewną ozdobą, prawda, pewnym ornamentem narracji. I te najlepsze książki oczywiście odkrywają, że to jest precyzyjny zegarek, prawda, i że każdy z tych elementów jest ważny i czasami właśnie te odkrycia drugiej, trzeciej lektury zupełnie niespodziewanych miejsc danych narracji są zaskakujące i zmieniają także sposób rozumienia, widzenia, prawda, danego utworu.
Nawiążę jeszcze do tych wielkich dzieł i uznanych nazwisk. Czy one muszą nas zachwycać? Czy my, zwykły czytelnik, sięgając po Prusta albo po Słowackiego wspomnianego już, musimy się zachwycać? Czy powinniśmy mieć wyrzuty sumienia, że coś wielkiego nas jednak nie zachwyca?
Nie, absolutnie nie. No w tym sensie to ten cytat z Gombrowicza jest bardzo nośny, dlatego że to jest coś zupełnie indywidualnego, to jak nas książka wciąga. I ja tutaj lubię jednak tą koncepcję misreading, że każda nasza lektura jest pewną lekturą błędną, ale w takim dobrym sensie, prawda? To znaczy to, co jest istotą sztuki literackiej, dzieje się w tej interakcji pomiędzy autorem, książką i czytelnikiem, prawda? I to, co czytelnik zrobi z tą książką, jest rzeczywiście czymś zupełnie indywidualnym. Tu dochodzi do tego taka kwestia, która wiąże się z tym i nie zachwyca, to znaczy to, że nie oszukujmy się, nie jesteśmy gotowi, nie wiem, nie studiując filologii, my akurat oboje studiowaliśmy, no nie wiem, na literaturę romantyzmu w XX XXI wieku, nawet po szkole, a być może po szkole jeszcze mniej gotowi jesteśmy, prawda, właśnie ze względu na pewien typ lektury szkolnej, która wciąż zniechęca moim zdaniem, prawda, także te zachwyty przychodzą czasami zupełnie niespodziewanie i z innych źródeł. Na swoim przykładzie powiem, że ja właściwie po wielu latach pracy nad taką literaturą wysoką i kulturą wysoką, bo ja jestem gdzieś z pogranicza badań kulturowych i literackich, wróciłem do kultury popularnej, bo od niej zaczynałem i też do literatury popularnej i to był dla mnie jakiś wręcz ekstatyczny powrót, bo okazało się, a miałem ogromny lęk, że wrócę do, do lektur, które odkryją jakby moją młodzieńczą naiwność, prawda? Okazało się, że tak nie jest, prawda? Że wiele z tych rzeczy oczywiście, że są naiwne, ale te najważniejsze, które gdzieś mi tam pozostały w głowie, w pamięci, też ich ślady jako coś zupełnie wyjątkowego, no broniły się i dalej się bronią.
Rafale, znasz się też na filmie, jesteś nie tylko kinomanem, ale wiesz wiele o arcydziełach kina. Czy ten gatunek sztuki zachwyca, może zachwycać, a jeśli tak, to czym?
O tak, to ten jest zdecydowanie łatwiejszy w takim opisie właśnie zachwytu z bardzo prostej przyczyny. To znaczy ja tutaj lubię właśnie takie postlakanowskie analizy filmu, postfreudowskie, postlakanowskie, które wskazują na to, że to jest takie społeczne śnienie, prawda? Że nie bez powodu nazywamy Hollywood właśnie fabryką snów, a to trzeba by rozciągnąć już, bo to jest stara nazwa nie tylko na Hollywood, ale także na kino europejskie. To tak zwane artystyczne kino europejskie. To, że śnimy, to nie jest nic złego, ale to w tym sensie zachwyca, bo śnimy o tym, czego pragniemy, nie? I to zachwyca, prawda? To znaczy, to jest dziwne w kinie, dlatego, że to jest, powiedziałem, społeczne śnienie. To znaczy, że nam pewnego rodzaju nasze fantazje, które są bezpieczne, kiedy są nasze, perwersyjne, ale w takim dobrym sensie, uwewnętrznione, prawda, właśnie, są nam subwersywnie na sali kinowej pokazane, czy nawet jak oglądamy z milionami widzów Netflixa, prawda? Tak subwersywnie, właśnie tak otwarcie. Ale to dalej zachwyca, dlatego że okazuje się, że my tak naprawdę wszyscy mniej więcej w danej epoce, w danej ideologii o tym samym marzymy, o tym samym śnimy, prawda? Dlatego no, moje doświadczenia z kinem są takie, że ja nie lubię kina najnowszego, ale to też bardzo łatwo, to nie dlatego, że ono jest złe, od razu powiem, tylko dlatego, że no, jako troszkę się czuję filmoznawcą, ja się obawiam tego kina, bo wierzę głęboko w to, że oglądając filmy najnowsze nie możemy być wobec nich obiektywni. Dlatego, że jesteśmy właśnie w tej chmurce ideologicznej, która też jakby definiuje ten film, który oglądamy. Prawda? W związku z czym, no jakby nie widzimy tego, co w tym filmie celowo nas zachwyca, prawda? Co jest jakby programowo nam tak, a nie inaczej, majestrią, rzemiosłem filmowców, tak pokazane, żeby zachwycać. Bardzo ciekawy jest ten moment, kiedy kino trochę odpływa w przeszłość, nadal zachwyca, ale jakby widzimy warsztat, widzimy mechanizm, widzimy środki. Kiedy idziemy na najnowszy film, który nas, znaczy rozgorączkowuje w tym sensie, prawda, że jest w jakimś dyskursie publicznym, jest jak, prawda, całą masę filmów tak teraz oglądamy, to się nie różni od sytuacji kinomanów lat 50. czy 40., prawda? I oni też wtedy byli ślepi na kolory, prawda? To znaczy nie widzieli, jak te fantazje są pewnymi antypsychologicznymi mechanizmami, prawda? Jak jesteśmy wciągani w pewien typ narracji i ufamy kinu, czyli zachwycamy się kinem. No ale ja tak idąc do ciebie właśnie myślałem, co mnie zachwyca, no i ja nie bez powodu właśnie chyba 13 czy 14 lat prowadzę w Dzielnicowym Domu Kultury ten cykl Akademii Zapomnianych Arcydzieł Filmowych. To są przede wszystkim filmy hollywoodzkie. To są filmy z lat 30., 40., 50., no tam jak już 60. to są bardzo nowoczesne, prawda? Ale one są dla mnie pewną szkołą zachwytu. Też mam wrażenie, że dla moich widzów, bo mam taką grupę kinomanów, którzy są zmęczeni tą najnowszą produkcją i chyba razem ze mną lubią wracać do tych dawnych zachwytów. I trochę oglądamy ten Hollywood na przekór pewnym takim opiniom, że Hollywood jest płytki. Wręcz przeciwnie, próbujemy sobie udowodnić, że Hollywood nauczył kino w ogóle wszystkich możliwych właśnie, nie wiem, praktyk i teorii zachwytu, prawda? I w zależności od gatunku, bo to oczywiście było kino gatunkowe, popularne, no to dobrze widać właśnie na awangardzie francuskiej. Awangarda wszystkiego nauczyła się od Hollywoodu. Czy Godard, czy Truffaut czy Clouzot. Jeżeli ogląda się ich największe filmy, to są filmy, ja tak powiem, oni zresztą to mówili wprost w Cahiers du Cinéma, prawda, że to są filmy post-hollywoodzkie, prawda, to znaczy, że oni używali wszystkich warsztatowych kruczków Hollywoodu, no im się wtedy tak wyglądało, żeby opowiadać głębiej. Ja dzisiaj to troszeczkę inaczej widzę, wydaje mi się, że Hollywood też potrafił opowiadać głębiej, tylko że my właśnie, ta akademia jest akademią zapomnianych arcydzieł, bo my nie wracamy do tych filmów. My w Polsce jesteśmy w tym sensie snobami, że uważamy, że kino gdzieś w Europie się rozpoczęło. No i tak, no Bergman fajny, no Antonioni, nie? A to tak nie jest. To ci mistrzowie europejscy, których absolutnie nie wolno negować i trzeba do nich wracać, oni się uczyli na tym kinie amerykańskim. I to mnie zachwyca najbardziej, ale to jest wybór, prawda? To też jest bardzo ciekawy proces, że w pewnym sensie wybieramy swoje zachwyty.
A czy do tego, żeby prawdziwie się czymś zachwycić, potrzebna jest duża wiedza?
Nie.
Tak jak do zrozumienia?
No... Nie, właśnie o to chodzi. To jest, dlatego to jest siła kina. Kino albo działa, albo nie. I to jest czasami tajemnica, dlaczego dany film działa, inny nie, prawda? No ale to jest właśnie też, moim zdaniem, też taka lekcja niezwykła idąca właśnie od kina, że mamy do czynienia czasami z filmami, które... Ja na przykład nie znałem takiego filmu Niebiosa mogą zaczekać, wielkiego komediowego reżysera z roku 1943, Ernsta Lubitscha, który jest jedną z najbardziej przewrotnych opowieści o miłości w Hollywoodzie, bo to jest historia, która zaczyna się po śmierci głównego bohatera, który przychodzi do bram piekieł, żeby odpokutować za swoje grzechy. I cały film jest w konwencji rozmowy z Lucyferem, który zastanawia się, czy tam jest taka winda. To jest taki film, który właśnie w roku 43 korzysta z amerykańskiej nowoczesności. Donna Mesh jest takim typem aktora, który właśnie był bawidamkiem, prawda? W związku z tym domyślamy się, że prowadził takie wesołe życie, przede wszystkim erotyczne. No i nie był człowiekiem wiernym swojej żonie. No a paradoksalnie to jest właśnie taka super romantyczna opowieść o miłości, o trwałości tej miłości mimo jego charakteru. I bardzo mądra i tak właśnie psychologicznie rozsądna, pokazująca, jak te nasze życiowe wybory są czasami właśnie trudne, mimo właśnie tej konwencji komediowej. I ja myślę, że ja bym, tak jak słuchasz o tym filmie, ja w życiu bym nie uwierzył, że ja zostanę wciągnięty w tą narrację, że mało który film mnie tak wzruszył, ale właśnie Donna Mesh i najpiękniejsza aktorka Hollywoodu, Jean Tierney, robią tam takie cuda z widzami, że to właśnie jest tym, o czym mówisz, prawda? To znaczy, że jest coś takiego jak taki zachwyt, który jest całkowicie no jakby niezawiniony przez nas. To też prawda.
Jeśli chodzi o kino, to no, nie znam tak jak ty, absolutnie nie znam tak jak ty tego starego, dawnego hollywoodzkiego kina. Film, który mnie za każdym razem zachwyca, to jest Wielkie Piękno Paolo Sorrentino. Film, który ma kilkanaście lat zaledwie. A gdybyś na koniec już naszej rozmowy mógł podzielić się ze słuchaczami tytułami filmów i dzieł literackich, które ciebie nieustająco zachwycają, takie wyjątkowe, do których też wracasz?
No, jeśli chodzi o to kino, to przyznam się, że ja idąc do ciebie, ja przejrzałem te 13 lat, to jest po 18 filmów rocznie, czyli było z czego wybierać. I chcę też przyznać się, że to nie jest tak, że ja się znałem. My się wszyscy z naszą publicznością jakby zapoznaliśmy z tym Hollywoodem gatunkowo, prawda, bo każdy rok był pod innym jakby tytułem, prawda, czy to melodramaty, czy noiry, czy westerny, czy kino historyczne. I wybrałem, tak, i wybrałem sobie te tytuły. I co mnie zdziwiło, to właśnie taka absolutna pewność, że wiem, co wybrać, czyli, prawda, czyli te zachwyty jednak istnieją i po latach wracają. I na przykład, no, czasami warto właśnie oglądać te filmy na przekór naszym wyobrażeniom, więc jeżeli my kojarzymy sobie jako najwybitniejszego reżysera komediowego Hollywoodu Billego Wildera, skądinąd Suchej Beskidzkiej, jak wszyscy wiemy, to wcale nie pół żartem, pół serio, prawda? Tylko czasami warto sięgnąć po tego Wildera przewrotnego. Jest taki film, który jest najlepszym moim zdaniem w historii kina dramatem sądowym, ale z elementami komedii, bo on by nie był sobą, gdyby tam nie było ironii przynajmniej, jeśli nie komedii, Świadek oskarżenia. I ja nigdy nie rozumiałem tak naprawdę fenomenu Marlene Dietrich. Ona tam nie jest młoda, ale oni się bardzo przyjaźnili. To, co on wyciągnął z niej jako z aktorki, to jest coś nieprawdopodobnego. To i, prawda, jakby Marina Dietrich była dla mnie zbyt odległą gwiazdą, żebym się zachwycał. A po obejrzeniu właśnie Świadka Oskarżenia jestem absolutnie zachwycony. Uwielbiam kino Williama Wylera i uważam, że to jest najwybitniejszy reżyser w historii kina. My go kojarzymy czasami z takimi filmami dla niego mniej znaczącymi, jak Ben-Hur czy Rzymskie wakacje, bo on odpoczywał. Czasami odpoczywał od swoich właściwych dzieł, ale wszystkim zawsze jako pierwszy film poleciłbym ekranizację Henry'ego Jamesa Placu Waszyngtona, którą on zrealizował pod tytułem Dziedziczka z Olivią de Havilland, być może z największą rolą w życiu Oliwii, bo ona tam w Dziedziczce musiała stoczyć pojedynek z aktorem nowego pokolenia, z aktorem metody Stanisławskiego, tak jak to Marlon Brando, prawda, widział, ale nie z Marlonem Brando, tylko z Montgomery Cliftem. I ona jest tam większa niż Montgomery Clift. Ona po prostu była tak ogromną aktorką i tak się słuchała Wylera, że stworzyła kreację, no być może najmocniejszą w historii właśnie takiego kina rozliczającego męskość. Także ja się nie zgadzam z tymi głosami, które twierdzą, że wersja Agnieszki Holland skądinąd świetna Placu Waszyngtona, bardzo taka na nasze czasy, jest odważniejsza od tej strony feministycznej. To jest pewien paradoks tego filmu, że oczywiście, że Dziedziczka u Wylera jest upodrzędniona, ale to właśnie odsłania dramat kobiecości u Henry'ego Jamesa, o którym to dramacie sam Henry James nie miał pojęcia, tak jak to właśnie Wyler stworzył. Z całą pewnością wszyscy kochamy Blake'a Edwardsa, o nim chciałbym jeszcze powiedzieć, bo pamiętamy Różowe Pantery, bo pamiętamy oczywiście Śniadanie u Tiffany'ego i kojarzymy go też jako wielkiego mistrza komedii, prawda? Tymczasem być może największym jego filmem jest najwspanialszy film o alkoholizmie, Dni wina i róż. Ja nic więcej nie powiem, ten film się nie da opowiedzieć, bo to jest film o parze, która się bardzo kocha. Jack Lemmon, czyli aktor komediowy, gra mężczyznę, młodziutka Lee Remick gra kobietę, ale to jest przerażająca historia właśnie wciągnięcia kobiety przez mężczyznę w alkoholizm, prawda? Ja myślę, że takiej analizy, my Polacy mamy sporo dobrych filmów na ten temat i mamy powody, żeby takie filmy kręcić, ale Amerykanie w tych latach, powiedzmy sobie, 40., 50., 60. mieli dokładnie te same powody. Także to jest też analiza taka przerażająca. No, koniecznie, jeśli chodzi o nuary, zawsze, znaczy to jest film, który wszyscy znają, ale ja uważam, że warto wracać do Rebeki i Hitchcocka, bo to jest takie arcydzieło przez przypadek i to pokazuje, że kino jest właśnie taką sztuką kontekstu. I czego innego wymagał od Hitchcocka Selznick, który zatrudnił go właśnie w Ameryce do zrealizowania Rebeki, co innego wyobrażał sobie sam Hitchcock, realizując tak trochę na siłę ten film. Ale z kłótni obu panów, z jakiejś takiej niezgody, wyszedł film, który łączy noir z baśnią. To znaczy ten noir właściwy, ta mroczna strona ludzkiej osobowości jest po stronie Hitchcocka. No, a wiemy, przeminęło z wiatrem, prawda, że Selznick był no, przede wszystkim takim wielkim mitografem kina i Rebeka z tej nieprawdopodobnej obsadzie, bo i Laurence Olivier i Jean Fontaine, ładniejsza siostra Olivii de Havilland, stworzyli tam po prostu wiekopomne role. I film jest być może jedynym filmem hitchcockowskim, który się ześlizguje w irracjonalne. Nie wiem, to może już starczy, ale ja mogę tak bez końca. Co tak to...
Dziękuję ci za te przy okazji rekomendacje kulturalne. Wracając do początku, czy nas coś musi zachwycać, czy nie? I dlaczego zachwycają nas, jak się okazuje, różne rzeczy? Powiem ci szczerze, że nie rozumiem fenomenu Śniadania u Tiffany'ego.
Ja też.
Podobnie jak nie rozumiem fenomenu filmu Sirat, który w ubiegłym roku znalazł się w czołówce różnych rankingów kinowych i dostał nagrodę w Cannes i w innych miejscach.
Tego nie mogę powiedzieć, bo ja nie widziałem jeszcze Siratu. Wiem, że to jest o rejwie, że to pewnie jakby tematycznie nie jest...
Muzyka jest świetna.
No właśnie, ale widziałem, no jak oni okropnie wyglądają wszyscy, prawda? Już mnie to trochę zniechęca.
Finał jest straszny, jest absurdalny.
Natomiast chcę się wtrącić, bo wiesz, z tym Śniadaniem to jest bardzo ciekawa sprawa. To był naprawdę wielki reżyser i ja nie rozumiem, dlaczego on... zatrudnił Audrey Hepburn do tej roli. No to, znaczy, bo na pewno wiesz, że w książce to było tak, że zafascynowany Marilyn Monroe pisał tą książkę, prawda? Czyli ja nie chcę powiedzieć, że można było Marilyn Monroe, bo już nie można było, prawda? Ale chodzi mi o to, że trzeba było szukać takiej aktorki, która ma inny typ temperamentu ekranowego, też swojej seksualności ekranowej, prawda? I Audrey jest wielka, ale nie do tego filmu, prawda?
No i... Ale Henry Mancini napisał piękną muzykę, no, tak, więc tak. Może dzisiaj uda nam się jeszcze ją Państwu zaprezentować w radiowej audycji. Rafale, dziękując Ci za rozmowę, jeszcze proszę nie uciekaj od jednego pytania, ale krótko, a przykłady dzieł literackich, które no, ciebie zachwycają?
Znaczy, to ja powiem o tych swoich powrotach. Oczywiście wróciłem do fantastyki. I to fantastyki nie w rozumieniu fantazy, bo jeszcze jestem też z tego pokolenia, że my czytaliśmy to twarde science fiction, prawda? Bardzo się ucieszyłem w związku z tym, że teraz właśnie w tych najnowszych czasach AI i tak dalej, prawda, jakby ta fantastyka naukowa, która czasami jest w tej chwili słusznie nazywana inaczej fantastyką spekulatywną, powraca i że dawni mistrzowie dla wielu autorów współczesnych są traktowani właśnie rzeczywiście jako tacy, ja mówię tu o Sixinie Liu i o problemie trzech ciał, to uważam, że z najnowszej fantastyki każdy powinien tą trylogię przeczytać, absolutnie nie sugerując się beznadzieją serialu w Netflixie, książka jest ogromna, ale właśnie książka jest inspirowana jakby właśnie chińskimi tłumaczeniami książek z tego naszego kręgu komunistycznego, prawda, to znaczy właśnie Stanisławem Lemem i braćmi Strugackimi. On nie ukrywał, że to były jego fascynacje i to są moje fascynacje. Lem mniej, ale właśnie bracia Strugaccy i ich cykl dotyczący właśnie losu przyszłości ziemian i wszystkich tych niepokojów, które właśnie troszkę przypominają niepokoje dotyczące sztucznej inteligencji. Oni pisali to w latach 60., 70. i to się nic nie zestarzało, jest równie głębokie. W tej trójce obok Lema i Strugackich, tej fantastyki, która jest stawiana jakby na czele właśnie spekulatywnej fantastyki, która próbuje zrozumieć, dokąd zmierzamy, skąd przychodzimy, jest oczywiście jeszcze Urszula Le Guin, ale ja nie jestem zwolennikiem Ziemiomorza i jej fantazy, tylko właśnie wydano na szczęście to pod takim dziwnym tytułem Sześć Światów Hein i jej cykl powieści science fiction. I one są ogromne. One są też lepsze od Lema. Czasami warto właśnie, bo my jesteśmy z kraju Lema, widzieć pewien kontekst tej fantastyki dawnej, że on nie był osamotniony, że miał rację mówiąc, że większość z tej fantastyki jest po prostu zła, banalna, ale nie bez powodu to jak w ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch latach wydane zostały te osobiste bardzo listy Urszuli Le Guin i Lema, prawda, pokazujące właśnie bardzo iskrzące przyjaźnie pomiędzy tymi dawnymi autorami. Także dla mnie to jest fantastyka.
Fantastyka nigdy mnie jakoś nie pociągała, ale może warto zaryzykować i sprawdzić się w czymś nowym. O, bardzo dziękuję za rozmowę, za opowieści i za rekomendacje kulturalne także.
Profesor bardzo dziękuję, Agnieszka.
Rafał Szczerbakiewicz, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS.